Więcej serca
i mniej barier.
Prawie 15 minut po godzinie 13 w studiu już Beata Gwoździewicz.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie i nasz oczywiście stały bohater Władek Ornowski, Fundacja Pan Władek. Dzień dobry, Władku, witaj.
Dzień dobry, Magdo, dzień dobry, Beatko. Dzień witam dobry. Państwa bardzo serdecznie.
Udało nam się go wyciągnąć
człowiek
z kabiny
z
samochodu.
Sercem, tak. Na chwilkę, chociaż pan do nas tutaj wpadł. Razem możemy więcej, mówi pan każdego dnia, codziennie, co godzinę właściwie i ta radość w oczach. Ja ciągle powtarzam, 19 wyjazd na Ukrainę, panie Władku.
Był, za mną.
Był, tak, już za panem.
A 20 to taki jest, będzie jakaś rocznica.
28 lutego po raz pierwszy te wyjazdy, ten pierwszy i ten teraz 19, bardzo się od siebie różniły?
Chyba tak, no bo pierwszy raz byłem 28 tego lutego, jak pani wspomniała, ale byłem na granicy w Dorohusku, zabierałem rodzinę dziewięcioosobową, matkę z dziećmi i babcią.
Wie pan, co z nimi teraz się dzieje?
Tak, mieszkają koło Mławy i mam zamiar w najbliższym czasie ich odwiedzić, bo mieszkali w Krokowej, no w Kosakowe, wie? Potem się przenieśli do Elbląga, a teraz są pod Mławą. Sprawdzimy, zobaczymy, co tam u nich jest, jak mieszkają. No jednak 7 dzieci, bo urodziła jedno w Polsce. 6 było, 7 urodziła, bo była wysoko w ciąży. Bałem się, żeby mi po drodze nie urodziła, ale to się tak fajnie złożyło.
Ale to jaka miał pan różnica? Taką informację, tak? Że
tak, tak, poprosili
pomocy.
Mnie znajomi, poprosili mnie o to, że będzie ta rodzina na granicy właśnie 28, żeby ich zabrać i przewieźć. No to był 3 dzień wojny, czy 4, no to jednak obawy były, wtedy były tłumy ludzi na granicy.
Przecież
kolejki
czasu
do granicy były 20-30-kilometrowe.
No ta 7, 6 wtedy też nie mogła się przebić. To też pan na nich właśnie długo czekał.
No prawie 8 godzin na nich czekałem. A różnica jest taka, że teraz stoją ciężarówki do granicy z jednej strony, z drugiej strony i czekają po 3-4 dni.
I ciężarówki z jednej, z drugiej strony co wiozą?
No coś tam wiozą.
Tajemnica.
No te, które wiozą, to raczej przejeżdżają chyba bez
czekania.
Problemu. No a to tak po prostu w ramach pomocy, bo też są mi przejścia, gdzie humanitarna pomoc przejeżdża też bez problemu.
A pan też niedługo czekał teraz?
No ja mam przez tyle razy wyćwiczoną sytuację taką, że w medyce jak przejeżdżam, to też nie czekam. No czekałem 15 minut.
Już pana znają.
Znaczy, no klejam się tam tym konwojem humanitarnym, bo przecież wożę jedzenie, odzież, owoce, więc nie mam problemu z przekraczaniem granic.
Jeździ pan w różne miejsca.
Gdzie pan znaczy, kieruję się, chciałem teraz ten ostatni transport, miałem pojechać właściwie do Równego, do pani Aliny,
z którą się
połączymy się, którą odwiozłem na granicę 2-3 tygodnie temu, która z zadowoleniem wróciła do siebie do domu po półrocznym pobycie w Polsce. Ale no, okazało się, że nie było jak po prostu. No, nie było transportu, bo chciałem to na granicy przeładować. Nie było transportu, więc pojechałem w moje znane miejsce, gdzie wiem, że przyjmą mnie, gdzie nie mam problemu z przekraczaniem granicy. I tak się też stało.
Czyli?
Zobaczymy.
Czyli?
No do Mościsk jest takie miasteczko kilkunastotysięczne.
Łączyliśmy się też telefonicznie z księżmi stamtąd, tak?
Tak, wcześniej tak, łączyliśmy się, gdzie jest polska szkoła, która obchodziła dzień wcześniej 20-lecie założenia, gdzie chodzi 240 dzieci.
Piękna, murowana szkoła,
ładna
wielka.
Szkoła, tak. Pani dyrektor otwarta na współpracę. Umówiliśmy się już, proszę państwa, chcę zrobić niespodziankę na Mikołaja, czyli na 6 grudnia. Chcę przynajmniej te 240 paczek zorganizować. Maskotki już mam, ale jakbyście państwo mieli ochotę na środki, znaczy na długopisy, ołówki, kredki, farbki, zeszyty, takie rzeczy, to chętnie na słodycze, to ja chętnie poprzez Radio Gdańsk przyjmę takie rzeczy i dołożymy właśnie, żeby ten Mikołaj raz w Gdańsku nie był, czy na wybrzeżu, a raz pojechał w mundurku mikołajowym właśnie do...
Już myśli pan tak dalekosiężnie.
No myślę już o Bożym Narodzeniu. Przecież obchodzą oni tylko te 2 tygodnie różnicy jest.
Mhm. Panie Władku, mówiliśmy o tej różnicy właśnie w pomiędzy tym pierwszym wyjazdem, a teraz tym ostatnim. Przekracza z panem granicę w jedną stronę, w drugą stronę wiele osób?
Znaczy, ja jeżdżę tak, jak ostatnio byłem sam. Z reguły ktoś ze mną zawsze jeździł, czy Marysia małżonka, czy Stasiu.
A chodzi mi o takie osoby, które chciałyby przekroczyć granicę, Ukraińcy, którzy wracają tam.
Chcieliby po prostu ze mną przekraczać, ale Medyka jest przejściem takim, którym można pieszo przekroczyć. I wielu Ukraińców przechodzi w jedną stronę i w drugą. No kolejka jest dość duży tłok, można powiedzieć. Jest. No zresztą, proszę państwa, ostatnio chyba 6 milionów 800 tysięcy przekroczyło od lutego polską granicę do nas. Oczywiście wielu wraca.
Ale wielu idzie dalej.
Wielu idzie dalej, ale też wielu chyba z tej dalszej drogi będzie wracało przez Polskę chyba na Ukrainę, czy nawet do Polski. No jakoś to... Ta wojna cały czas tam trwa. My sobie z tego nie zdajemy sprawy jednak, że... Burzą domy, burzą szkoły, burzą szpitale, Rosjanie.
Widział pan takie domy zburzone, takie budynki,
to
które
znaczy,
już niemal nie istnieją?
Nie, no tak daleko ja się aż tam na ten wschód nie zapuszczam, ale te rzeczy, które my dostarczamy, to są odbierane i ludzie transportują to dalej, czyli do Charkowa i w okolice, czy na południe do Mariupola i to dociera tam. I wtedy jakieś zdjęcia przekazują, mówię, zresztą ta wystawa, która jest w Radiu Gdańsk, ja myślę, że dołożę z tych zdjęć, które ja mam też.
Roberta
może...
Kwiatka, a teraz będzie Władysława Warnowskiego.
No właśnie, moje też zdjęcia z tymi rozwalonymi czołgami. No, co w środku
no jest to porażające, przerażające, panie Władku. Pani Maria też z panem jeździ. Jako kobieta, co mówi? Bo nie mogła dziś do nas przyjść. Chciałam bardzo spytać, ale
no myślę, że następnym razem spróbujemy, żeby Marysia też opowiedziała. Pierwszy raz się bała. Oczywiście no, każdy się boi. Pierwszy raz pojechała. No, ale nocowanie... Znaczy... To żartobliwie powiem, ale w nocy kogut zapiał nad ranem. Myślałem, że to syrena, ale mówię, nie, śpimy dalej.
Jak to jest, jeśli mogę was podpytać, jeśli mogę ciebie spytać, Władku, bo ty głównie organizujesz tę pomoc za wschodnią granicę. Kolejne punkty pomocowe niestety likwidują się na terenie Polski, również na terenie Pomorza i Trójmiasta. Tymczasem zbliża się zima. Wiem, że część z tych punktów już ogłosiła informację, że mają bardzo dużo worów, na przykład z ubraniami dla dzieci. Takich worów, które trafiły do nich luty, marzec, czyli to są jeszcze ciuchy zimowe i one rzeczywiście będą mogły być redystrybuowane. Tak, a co, powiedz, potrzebne jest w tej chwili tam? Czy może ty widzisz też potrzebę pomocy tutaj na miejscu?
Magda, proszę państwa, pani Magdo, od wielu lat się znamy, przecież ta pomoc, tak jak u nas w kraju, jest potrzebna wszystko właściwie, prawda? No bo ja pamiętam jedną z podróży w nocy wracałem, chyba pierwsza czy druga w nocy, matkę z trójką dzieci z malutkimi plecaczkami, którzy do Polski szli. Czyli oni z domu wyszli, właściwie uciekli tak jak stali. No można powiedzieć, że nie było czasu na to, żeby cokolwiek zabierać.
No, mieliśmy tutaj takich gości, pani Alina no, prawie właśnie. Też tak wychodziła z domu.
Wyszli z domu z plastikową siateczką, można powiedzieć tak. Czyli wszystko było potrzebne. I teraz ci ludzie, którzy uciekają jeszcze, bo przecież są apele do opuszczania jakby swoich domów, żeby się przenieśli na zachód Ukrainy, czyli w stronę Polski, to też często bywa tak, że nie mają dużo, nie mają rzeczy na zimę, czyli te rzeczy, ale ja myślę, pani Magdo, że jak są tacy, którzy chcą oddać, to ja ich chętnie zabiorę, tylko chciałbym zabrać dobre rzeczy, żeby się nie okazało, że to są po przebraniu, że to połowa pójdzie na śmietnik.
Że jakieś sprane niedonoszenia.
No, to mi przypomina, że ja mam jeszcze dwie torby z zimowymi rzeczami dla dzieci
zabiorę,
na Pawlaczu z tamtego roku. Stwierdziłam, że przetrzymam.
Wybieram się pod... Zresztą ciekawą propozycję dzisiaj otrzymałem z Portu Gdańskiego, że port chce sfinansować dwa busy z paliwem, z kierowcami i może rzeczywiście wtedy pojadę na 3 samochody. Zobaczymy.
Czyli będzie konwój pana Władka.
No, czyli można by było dużo rzeczy zabrać.
Jeśli macie jakieś pytania pomocowe, to piszcie proszę. 603-06-06-06 to jest nasz numer SMS-owy, numer telefonu. Zima idzie i wiele organizacji pomocowych, stowarzyszeń ogłasza już tę kolejną transzę, że trzeba będzie pomóc nie tylko zresztą mieszkańcom, ale też żołnierzom, tym, którzy są na froncie. Zima w Ukrainie bywa naprawdę mroźna. Oni będą potrzebowali i skarpet, i kalesonów, i butów, i leków przeciwzapalnych, grypowych i tak dalej. Będziemy na ten temat oczywiście wciąż na naszej antenie mówić. Tak.
No właśnie, ja powiem, różnica jest taka, że na początku troszkę tak widać było, że wojsko było nie bardzo tak ubrane, ale w trampkach nie chodzą obecnie, bo widziałem, mają. Czyli są ubrani normalnie, przynajmniej ukraińscy żołnierze. No.
I tymi się martwimy, że tak delikatnie i dyplomatycznie to zakończę. To wracamy po przerwie, drodzy państwo. Nasz SMS-owy numer 603-06-06-06, a już za chwilę łączymy się z Ukrainą. 13.31 na zegarach. Tutaj się gorąca dyskusja u nas w studiu, bo ciężka zima i wiosna przed nami już w kontekście psów, kotów i innych wolnobytujących
się. Magda walczy od przedpołudnia.
Wypowiedziałam, ale jak myślę o ludziach, o seniorach, o rodzinach wielodzietnych, o stowarzyszeniach, o fundacjach, o tych wszystkich ludziach, którzy wzięli na siebie tak naprawdę na swoje barki
odpowiedzialność
za innych, za osoby wykluczone społecznie, z różnych na przykład powodów. Zresztą co ci, Władku, będę mówić, sam najlepiej wiesz, ile osobami się zajmujesz. Nie wiem, to będzie bardzo trudna dla nas zima z pewnością, ale cały czas też z tyłu głowy mamy, że są tacy, którzy oprócz tego, że będą mieli zimno, to wciąż żyć muszą w ramach konfliktu zbrojnego, który dzieje się za naszą wschodnią ścianą. Teraz przenieśliśmy się, już jesteśmy jedną
już
nogą
jesteśmy
w Ukrainie, proszę państwa, a tam nasz kolejny gość.
Jesteśmy już teraz w Równem. Dzień dobry pani Alino, z nami pani Alina Meleszczuk. Gościliśmy panią w studiu tutaj, kiedy była pani w Polsce.
Tak, dzień dobry.
Jak się pani czuje przede wszystkim?
O, bardzo dobrze. To po różnym było tu w Ukrainie, ale bardzo dobrze.
Pani Alino, miło słyszeć taki optymizm w pani głosie, takie ciepło i radość. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. To takie polskie powiedzenie. Zgadza się pani z tym?
Tak, to prawda. Kiedy stracisz swój dom albo mieszkanie, to wtedy to takie bardzo, wiesz, że to bardzo cienne. Ja nie wiem, jak po polsku cienność, to takie
cenne.
Bardzo drogie coś, cenne. To twój dom, to twoja rodzina, to twoi kolegi, to twoi ludzie, którymi mieszkałam, albo rozmawiała, albo pracowała. To bardzo cenne i ono nic nie kosztuje. No, ale to bardzo...
Ale to łączy bardzo. Jesteście taką wspólnotą wtedy. Pani Alino, a jak się mieszka teraz w Równem?
A po różnemu to było, bo są alarmy i kiedy alarmy, to zakrywają się banki albo biura, szkoły, lekarni, wszystko zakrywają i kiedy dzieci na przykład na treningu albo w szkole, ty musisz iść do schroniska i nie wszyscy dzieci chodzą do szkoły. Половина chodzi do szkoły, половина zdalnie i wtedy zmieniają się tygodnie tak, tygodnie po innemu, bo nie wszyscy miejsce mają w schronisku. To tak ono по-różnemu, to tak nie tak proste, ale nasz naród bardzo taki śmieliwy, мужній, nie wiem jak to сказать, taki twardy stał.
Śmiały, tak, mężny.
Proszę państwa, witam panią Alinkę. Władek z tej strony, ja też jestem na linii. Pani Alino, ja powiem tylko, że pani była w Polsce prawie pół roku i ja panią odwoziłem na granicę, że wracała pani do domu. Chciała pani koniecznie wrócić do domu, do swojego mieszkania. Bardzo się z tego cieszę, że pani jest zadowolona. Ale powiem tylko, bo pani Alina mówi, że część dzieci się uczy, część jest w domu zdalnie, bo że nie wszystkie się mieszczą w schronisku. Schronisko to jest schron po prostu. W każdej szkole jest takie pomieszczenie, gdzie mogą się dzieci w razie alarmu to schować do schronu. Ale właśnie ja to się z tym spotkałem ostatnio, jak byłem właśnie też na Ukrainie, że schronisko. Mówię, jakie schronisko? No schron po prostu.
Pani Alina, a jeśli dzieci są w domu i słyszą alarm, co wówczas? Macie schrony jakieś takie wspólne?
Nie mam. No, nie. Tylko taki...
Piwnice.
Piwnice. No. Tylko piwnice. Tak, no, nie ma. Nie ma.
A pani Alino, a jeśli chodzi o ulice, sklepy, jest zaopatrzenie?
Tak, wszystko zatwarzają sklepy takie duże i pracowniki idą do schronu, i w szkole tak samo, banki, biura, wszyscy
idą do schronu. Chciałabym, pani Alino, się dowiedzieć, czy w sklepach można coś kupić?
Nie można.
Ale w tylko czasie może... alarmu, ale czy normalnie?
Jak nie ma... alarmu.
No. Ale normalnie, nie, w życiu.
Tylko w czasie alarmu, a tak normalnie, tak? Można przyjść, kupić, przyjść do banku, przyjść, wszystko pracuje. Ale to tylko w czasie alarmu. Jest taki dni, którzy nie ma alarmu, tam jeden albo dwa, a jest taki dni, że może być 2 godziny albo 3 godziny, to tak по-różному bywa. Ну, але я мовлю, що люди тверді стали, тверді, ну ми не боїмося, просто такі є, таке.
Чи можна ще призвичаїти до того алярму?
Ну, трохи денервуєш, або там, ну не можна сказати, то так аж wszystko jedno, nie.
Pani Alino,
bo pani Alinko, równe jest od granicy z Białorusią, która też się tam przymierza powoli do tej wojny. Ile wy macie kilometrów?
Ну, хіба до 100.
Ага, 100.
Так, так.
А ти, які потреби були б, якбим я ще вибирав до того рівного, якбим хотів приїхати, то які були б потреби на ту хвилину? Одяг є потрібна, є...
Живність.
Ну, я так мовлю, що, наприклад, особи, хто вже вручили і не мають праці, є таке, бо... Я мешкала в Польщі там півроку і зараз на Україні не мам праці, наприклад, так? Або воно то все може придатися. Ага. І що є, то ми дамо раду куди, бо ніч не змарнуємо.
А трудно є то праці в тій хвилі?
Я ще раз запрацю?
Чи трудно праці є?
Так. З працю зараз дуже трудно знайти працю, бо і трудно, і мало є пенсії, бо все зросли ціни в склепах, такі ціни, як в Польщі, а пенсії дуже мали, 3 рази менше, ніж в Польщі.
Розмовляли з паном Владком, перелічаючи на долари емеритури, около 100 доларів?
Так, так.
То емеритура.
Так, то емеритура.
А середня так, пенсія? А,
ну, там, ну, то так 300, так? Ну, там,
пані Аліно, а пані мові, що... Я... Пані Аліно, пані вручила від нас і мові пані, що нема праці в тій хвилі.
Ну, зараз немам, бо я коли була в Польщі, я мусяла пусть праці в Україні.
Так.
Ну, і зараз, ну, немам.
А як але... пані собі раді?
Ну, зараз мам мужа.
Муж працює, мож.
Мож зараз, але то ще є час, щоб залізти, тобто я ще не маю. Ще, так, мам мужа.
Цудовна кобіта, правда? Musicie przyznać, że cudowna kobieta, uśmiechnięta i optymistyczna bardzo w tym wszystkim.
U najstarszego syna?
Ну, найстарший син зараз на війську. Я докладно не знаю, де він є, бо ми він списували з ним мали зв'язок он там на прошлом тижні, то він не мовить, де він є. А. Я не знаю докладно, де, але ну, живий, здоровий, і то основне.
А. Чи добре, що ще до мами відзива, що здоровий, все добре.
Так. Wszystko dobrze.
Tam za pani plecami też słyszymy jakiś niezły gwar. Weselutko jest.
No troje
tam,
dzieci.
Gdzie dzieci, tam wesoło.
Zaczynają się, a алярм, починається алярм, і ми на цьому, на тренінгу, і зараз будемо діти відбіржати і десь вести.
Pani Alino, alarm ma pani taka spokojna, my nie możemy zatrzymywać wobec tego.
Tak, zdecydowanie. Jeśli już dzieci są, dzieci hałas robią, to
proszę
w takim razie
zadbać, dbać o siebie, proszę się trzymać, nie poddawać, jesteśmy z wami.
Dziękuję.
Proszę dzieciaczki od nas ucałować i starszego, jak się połączy z frontu, również proszę bardzo serdecznie.
I męża pozdrowić.
No, to zdecydowanie.
Dziękuję bardzo.
Wciskamy. A ja wieczorem zadzwonię.
Pani Alina Meleszczuk z Równego. Dziękujemy pani bardzo. Pozdrawiamy serdecznie i podziwiamy.
Dziękujemy bardzo
i podziwiamy.
Serdecznie.
Panie Władku, możemy podziwiać takie osoby, które właśnie wróciły, nie mają tego strachu i żyją takim optymizmem, że to się wreszcie w końcu szybko skończy.
Ale to jest kolejny przykład kolejnej rodziny, która wróciła tam i jakoś... Znaczy, przede wszystkim, proszę państwa, pani Alina była pół roku, przyjechała, nie znała ani jednego słowa po polsku.
A nauczyła przecież się pięknie.
Przez pół roku się nauczyła, rozmawia przecież normalnie z nami. Coś tam wtrąca jakieś ukraińskie zwroty, ale bardzo fajnie to jest. I ja mówię, ja jak jeżdżę tam, to właśnie spotykam wiele osób, które wróciły z Polski i no, żyją na Ukrainie i jakoś tak...
To jest ta tęsknota, tak jak pani Alina mówiła, za miejscem, za ludźmi, za sąsiadami, przyjaciółmi, za mężem.
Za synem tym najstarszym. Tak, tak. Najbardziej to się martwiła właśnie o tego najstarszego syna, który jest w wojsku. Nie? No, też nie wie, gdzie jest, gdzie ten... No tak, to
panie takie... Władku, pomagamy Ukrainie, ale nie możemy zapominać także o polskich seniorach, polskich dzieciach, osobach, które potrzebują pana pomocy. Pan nie zapomina. Pan,
nie. Dzisiaj, dzisiaj też odebrałem 900 kilogramów dobrej żywności. Zostało mi jeszcze w samochodzie od rana chyba około setki, 100 kilogramów, ale to szybko
to
teraz też trafi. Nie no, to dojedzie do miejsca. Ale mówię o seniorach, też nie zapominam, bo przecież kluby seniora, z którymi współpracuję, ale proszę państwa, jeden z klubów seniora w takim Gołębiewku, to jest taka, to w gminie Trąbki Wielkie, 10 lat istnienia i okazało się, że oni z okazji tego dziesięciolecia zrobili zbiórkę darów właśnie dla Ukrainy, które pojechały ze mną ostatnio. Czyli taki gest dziadków, można powiedzieć, seniorów dla Ukrainy. No ale ja też wspomogłem ostatnio jeden bal, bal można powiedzieć w Przywidzu dla seniorów. Bal wspomogłem seniorów w Mierzeszynie. Teraz jutro czekam na seniorów gdańskich, którzy do mnie dotrą. Także nie zapominam o naszych, a przy okazji są tacy, którzy właśnie uważają, że należy pomagać Ukrainie tu na miejscu, którym też wspomagamy grupy, które są tutaj na terenie Polski, ale właśnie też uważają, że należy pomagać właśnie tam za wschodnią granicą. Że przecież... zachodnia Ukraina, czyli od nas te najbliższe tereny, teoretycznie tam nie ma tej wojny, jej się nie odczuwa. Co prawda ostatnio jak byłem, to były pogrzeby dwa Ukraińca i Polaka, których
ciała przywieziono,
identyfikowano poprzez DNA, czyli no niesamowite to musiało być, nie? No, ale ta pomoc tam też powinna docierać. I dociera, co prawda... No właśnie...
Dociera poprzez pana pomoc. Teraz pan mówi, może trzy busy pojadą.
No może pojadą trzy busy. Zobaczymy.
Mhm. Ja rozmawiałam z panem po tym ostatnim powrocie z Ukrainy. I tak już tyle się znamy, że też wyczuwam pana głos przez telefon. I to był taki, po raz pierwszy czułam taki zmęczony jednak głos, czy
to nie chyba nie był zmęczony, no nie, to po prostu trafiłem na trochę taką niebezpieczną sytuację, o której nie chcę mówić, ale no po prostu człowiek zaczyna się bać, nie, no ta wojna przecież teoretycznie te bazy przeładunkowe są niedaleko naszej granicy i to tak, no... Ale to nic. Jakbym się bał do końca, to nie pojadę.
Tego 20 by pan nie planował.
Ale proszę państwa, ja powiem o takiej, no może taka trochę przykra sytuacja, bo i w jednym z wyjazdów dołączyli do nas, bo jeżdżę jakby oflagowany taki konwój humanitarny, Fundacja Pan Władek,
Polska.
Polsko-ukraińskie tam flagi. dołączyła grupa, no Niemcy dołączyli na berlińskich rejestracjach. Czy mogą, bo oni też w konwoju z nami pojadą, jadą do Charkowa z pomocą. No uwierzyliśmy, że taka była, że tak było rzeczywiście.
Ale wieźli rzeczywiście jakąś pomoc? Widział
no,
pan?
Psa wieźli dużego i przekroczyli z nami tą granicę. Od nas za granicą już na stronie ukraińskiej dostali banany, dostali żywność, dostali odzież, że jadą do szpitala, do Charkowa. Dostali namiary na fundację, na maila, że mieli to podziękowanie przysłać. Ale to tak chyba skorzystali tylko przy okazji.
Może przyślą jeszcze, panie Władku. No, może pan poczeka i będzie dobrze. Wierzmy,
50
dobra.
Lat będziemy czekać. Nie wierzę w to zbytnio.
To dygresja.
Dygresja. Ja mam, proszę państwa, powiem szczerze. Ja byłem człowiekiem, który w latach 90. współpracował z AWO Bremen. Ja ich przyjmowałem, po prostu oni przyjeżdżali z pomocą do Polski. Ja ich przyjmowałem na terenie portu i przyjeżdżali z tą pomocą. Mam różne skojarzenia odnośnie tego. Myślę, że my to lepiej robimy jak oni to. Boję się, że wkroczą na Ukrainę wtedy, kiedy się wojna skończy. Żeby nas wykolegować.
To ale dla równowagi znam naprawdę fantastycznych, zorganizowanych młodych studentów z Niemiec, którzy organizują znakomitą pomoc między innymi dla zwierząt.
Tak, tak, zgadzam się, że ale nie wszyscy.
Bądźmy
nie?
bardzo ostrożni. Dokładnie jest taki sam, przypuszczam, odsetek Polaków jak Niemców pomagających
i Ukraińców.
Ukraińców i Ukraińców dokładnie. I trzymajmy się
Panie
tych
Władku,
dobrych przykładów.
Jeśli ktoś by chciał pomóc, to komu,
telefon
gdzie, jak?
W internecie znajdzie nasze namiary. Ale również przez Radio Gdańsk można.
Tak, bardzo my zawsze służymy pomocą.
Jeden tylko apel, który powtórzę za panem Władkiem. Niech to będą dobre rzeczy w dobrym stanie. Jeśli chodzi natomiast o żywność, to rozumiem, że ponieważ zbliżają się też święta, już pan Władek myśli o tym transporcie świątecznym, 6 grudnia, to gdybyście państwo gdzieś z tyłu głowy mieli jakieś słodycze,
ołówki, kredki, bloki.
Najlepiej paczuszkę taką zrobić dla dziecka, nie? Żebym już nie musiał przepakowywać tego tylko.
A to zawsze cieszy, jak się tak odsznurowuje ale gdzieś tam. Tak,
może
to dziecko się cieszy, ale mnie jest trudno.
Dlatego mówię, pakujcie, żeby pan Władek miał wolne ręce, żeby przerzucał w tym czasie kartoniki. Tak.
Żeby nie 100 opakowań kredek, tylko nawet jedne kredki, jeden ładnie długopis, zapakowane. Ładnie zapakowane.
Bardzo się państwu polecamy. Jakby co, proszę albo przez stronę Fundacji Pan Władek, albo odzywać się do Radia Gdańsk. Piszcie koniecznie kontakt @radiogdańsk pisane łącznie.pl. A my z naszą audycją wracamy już za tydzień. Bardzo
dziękuję
serdecznie
bardzo,
wam dziękuję.
Panie Władku, pan
dziękuję
Władek bardzo. Ornowski naszym gościem był dziś.
I Beata Gwoździewicz za 12
minut. I Magdalena Szpiner.
14.
Więcej serca. I mniej barier.